Drodzy Państwo, wczoraj w Warszawie Państwowa Komisja do spraw zbadania przyczyn okoliczności tragicznej katastrofy smoleńskiej, której przewodniczył pan minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, ogłosiła swój raport. Przed naszym mikrofonem jest pani Małgorzata Wasserman, córka świętej pamięci Zbigniewa Wassermana, który zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej. W rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego był między innymi ministrem koordynatorem służb specjalnych. Pani Małgorzato, witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Raport opublikowany, czy pani znalazła w tym raporcie jakieś takie elementy, które no choć troszeczkę przybliżają do wyjaśnienia okoliczności tragedii smoleńskiej, w której zginął pani ojciec?
Czy proszę ojca, tutaj ja myślę, że trzeba sobie podzielić w zasadzie wyjaśnienie tych przyczyn na kilka kwestii. I ja bym zaczęła od rzeczy bardzo istotnej, o której dzisiaj chętnie zapominają wszyscy komentatorzy, a mianowicie od tego, że w dniu katastrofy, gdzie już doszła informacja do Polski, że doszło do wypadku, pan premier powinien zwołać sztab kryzysowy, zespół, powinien odbyć szybką naradę, zasięgnąć informacji, jakie mamy możliwości prawne, sformułować zespół specjalistów z różnych dziedzin i wysłać ich na miejsce, określając ich kompetencje. Tak się nie stało. Z tego, co przedstawili nam prokuratorzy, co przedstawili nam członkowie komisji, w zasadzie kilka osób pojechało, wręcz powiedziałabym troszkę na zasadzie partyzantki, to znaczy oni po prostu zabrali, spakowali się bardzo szybko, pojechali na miejsce. My żeśmy ich zapytali, czy oni wiedzieli, jakie mają kompetencje, co im wolno, czy będą pracować wspólnie, czy osobno i jaka jest podstawa ich działania. Oni powiedzieli, że takiej wiedzy nie mieli. Mało, oni takiej wiedzy nie mają do dzisiaj. Oni powiedzieli tak, my żeśmy rozpoczęli pracę i żeśmy rozpoczęli zbieranie tego, co było dla nas dostępne, w zasadzie w warunkach pełnej partyzantki. To, że w ogóle cokolwiek dzisiaj w Polsce mamy, to jest efekt ich kilkunastogodzinnej pracy, bo na tyle im pozwolono. Natomiast nie jest to wynik jasnej współpracy określonej przez przełożonych. I od tego bym zaczęła jakby cały wywód. Jeżeli chodzi o kwestię raportu. No, raport przedstawia pewien ciąg wydarzeń, natomiast tak naprawdę dla mnie dość istotne jest to, na podstawie jakich przesłanek ten raport powstał i na podstawie jakich badań. Z tego raportu wynika, że w zasadzie samolot nie był na ścieżce, nie był na kursie i załoga nieprawidłowo odczytywała pewne dane, ale no zadajmy sobie jedno pytanie, które jest dość zasadnicze, choćby wynikające z tego raportu. Czy gdyby chociaż jeden raz kontrolerzy lotu powiedzieli załodze, że nie jest na ścieżce i na kursie, czy doszłoby do tego wypadku? Moim zdaniem nie. Proszę zwrócić uwagę na to, że dowodzenie i jakby sprowadzanie statku przejmuje osoba, która nie ma prawa tego zrobić, która mówi sprowadzamy do 100 metrów i zostawiamy. No nie wolno było tego zrobić, nie wolno było ich nieustannie utwierdzać, że oni są na ścieżce i na kursie. Należało ich odesłać, należało zamknąć lotnisko. Tego wszystkiego nie dokonano. Ja myślę, że to jest podstawowy wniosek, który płynie z tego raportu. Rzeczywiście jest kwestia pewnej retoryki, to martwi, że zbyt mało uwagi poświęcono błędom strony rosyjskiej, które tak naprawdę były kluczowe dla tej katastrofy. Ja myślę, że to się wzięło po części z tego, że strona polska nie dysponuje żadną dokumentacją, która pozwoliłaby jej potwierdzić w 100% winę strony rosyjskiej. To znaczy my wiemy, że jest to, że tak jest. My to wiemy choćby z fragmentów nagrań na czarnej skrzynce. Natomiast Rosjanie nie udostępnili obiektywnej kontroli lotów, czyli wszelkich nagrań, które powinny być na bieżąco. Na bieżąco nie powiedzieli, że one się zacięły. No takie bardzo, bym powiedziała, śmieszne wytłumaczenie. Oni nie udostępnili całej dokumentacji dotyczącej lotniska. środowiska, czyli procedur tam obowiązujących, oni nie udostępnili tak naprawdę pełnej jakby listy nazwisk osób, które tam były i przede wszystkim dokumentów, które miałyby wskazywać, czy oni mieli prawo tam być. W związku z powyższym jakby strona rosyjska odmówiła tutaj współpracy w zakresie, że tak powiem, wszystkiego, co się działo na lotnisku Smoleńsku. Jeżeli chodzi również o ten raport, no to ja bym powiedziała tak, nie wiem, czy słusznie, czy nie, bo to byłaby już całkowita ocena we własnym zakresie, ale ten raport w żaden sposób nie odnosi się do tego, że BOR był na miejscu, miał sprawdzić to lotnisko, ale nie został wpuszczony. Czyli tak naprawdę nie doszło nigdy do sprawdzenia tego lotniska. Mnie argumentacja o tym, że to Rosjanie mieli zapewnić bezpieczeństwo, nie przekonuje, bo to jednak był nasz prezydent i wydaje się, że po to jest Biuro Ochrony Rządu, aby dbać o jego bezpieczeństwo, a nie opierać się na zapewnieniach innego państwa i powiedzmy sobie wprost, państwa, które Lecha Kaczyńskiego nie kochało.
No jak pokazała niestety tragiczna rzeczywistość państwa, które nie było w stanie zapewnić tego bezpieczeństwa, no bo stało się niestety to z bólem cały czas stwierdzamy, mimo tych już wielu miesięcy, które upłynęły, niestety stała się tragedia. Pani Małgorzato, pytanie dotyczące samego działania komisji, której przewodniczył pan Jerzy Miller, w oparciu o jakie podstawy prawne właściwie działała, bo ona już z tego, co wczoraj zapowiedział pan Miller, zakończyła swoje działanie, w oparciu o jakie podstawy prawne działała ta komisja, co się z tym wiąże, jakie w ogóle ta komisja miała możliwości i działania i jakiej wagi są jej wnioski przedstawione w raporcie w świetle obowiązującego prawa?
To znaczy tak, komisja w zasadzie przyznała wczoraj, że działa bez podstawy prawnej. Moje pierwsze pytanie zadane komisji to było właśnie takie, na podstawie jakich przepisów oni pojechali tam i na podstawie czego oni działali. Oni powiedzieli, że oni się tym nie zajmowali, więc my żeśmy to pytanie ponawiali, na podstawie czego teraz tworzą ten raport. Oni również powiedzieli, że oni są od pracy technicznej i żeby ich nie pytać o przepisy, bo oni się tym nie zajmują. To jest oczywiście bardzo czytelna odpowiedź, na zasadzie tej podstawy prawnej nie ma. Była jedna pani, która usiłowała mówić o tym, że podstawą działania tej komisji jest ustawa prawo lotnicze. No to, że tak powiem, brzmiało tak nieprzekonująco, że nawet widać było, że tej pani nie przekonuje to, co ona mówi. To jest zasadnicze pytanie do polityków, dlatego że zwróćmy uwagę na sekwencję wydarzeń. Dzieje się katastrofa i w tym momencie nie ma decyzji, nie ma ekspertów, nie ma kogoś, tylko nie ma osób, które wzywa do siebie pan premier Donald Tusk i mówi wobec takiego faktu, jakie mamy możliwości prawne. Odbywa się to w ten sposób, że strona rosyjska dzwoni do Polski, mówi, że będziemy to robić wedle konwencji chicagowskiej. My się na to zgadzamy, a w zasadzie nawet nie tyle konwencji, co załącznika 13, a to jest różnica. W związku z powyższym my akceptujemy to bez jakiejkolwiek próby zawarcia porozumienia, na przykład co do wspólnego śledztwa lub dostępu do materiału. Jedzie tych kilka osób, te kilka osób pozostaje bez jakiejkolwiek opieki ze strony naszych władz. I teraz tak naprawdę musimy sobie rozdzielić dwie rzeczy. Musimy sobie rozdzielić to, co te osoby będące na miejscu, mówiąc brzydko, bo one to mówią nieoficjalnie, wytargały na miejscu i, że tak powiem, w bardzo trudnych warunkach zabrały lub zgrały lub zmierzyły, od tego, że nie mają żadnego wsparcia ze strony aparatu państwa dla swoich działań. Ja chcę przypomnieć jedną rzecz. Nie ma ustalonych ram prawnych działania. Na miejsce jedzie pani minister Ewa Kopacz, która, powiedzmy sobie również wprost, informuje w sposób nieprawdziwy opinię publiczną. Ona zamiast przekazać informacje do premiera, panie premierze, jest potrzebna natychmiastowa interwencja, nie jesteśmy dopuszczeni do tego, po co żeśmy przyjechali, ona zapewnia nieustannie Polaków, rodziny, nie wiem, być może również swojego przełożonego o tym, że współpraca jest bardzo dobra, że pracujemy ramię w ramię. Wypowiada zdanie, które jest bardzo, już to ustaliłam, przykre dla polskiego środowiska medycznego. Ona wypowiada zdanie, tu jest taka praca, że moglibyśmy się od nich uczyć, jak to się robi. No, efekty tego wszyscy dzisiaj widzimy, gdzie każdy siebie pytał po kilku miesiącach, no to kto był przy tej ciężkiej pracy, o której ona zapewniała? Prokuratorzy mówią, no my na pewno nie, lekarze mówią, my też nie. To jest pierwsze pytanie. Nakładamy na to pana ministra Klicha, który mówi tak, ja w ogóle nie wiedziałem, że ci generałowie tam lecą jednym samolotem, że oni tam w ogóle lecą. No choćby wczoraj przyznaję, ja wiedziałem o tym. Mamy kolejne kłamstwo. Mamy depesze, które są nieprzekazywane, za co odpowiada minister spraw zagranicznych. Co to powoduje? Zaniedbania, mówienie nieprawdy i brak decyzyjności ze strony tych osób w początkowych dniach katastrofy powoduje, że oni chcąc nie pokazać tego, że nie zdali egzaminu, że tak naprawdę nie dopełnili swoich obowiązków, oni rozpoczynają propagandową walkę z tym wszystkim, co się wydarzyło. Stąd mamy nieustanne zapewnienia, absolutnie bez pokrycia, nieustanne zapewnienia do wakacji roku 2010 pana premiera Donalda Tuska o tym, że współpraca jest bardzo dobra. Mamy wypowiedzi pani minister Ewy Kopacz i mamy z drugiej strony nas, rodziny, kiedy my zaczynamy po trochę interesować się już szczegółami, mówimy, no nie, przecież to jest zupełnie inaczej niż przedstawia to u nas rząd. I wtedy idzie skomasowany atak na nas. Idzie skomasowany atak na tych posłów, którzy, czy tych uczestników życia publicznego, bo to nie tylko posłowie, którzy wytykają te błędy. Mówią, słuchajcie, nie zapewniajcie społeczeństwa, bo to jest nieprawda. Współpraca jest bardzo zła. Zresztą, proszę popatrzeć, no dzisiaj po półtora roku nikt nie mówi o tym, że ta współpraca była dobra. Wszyscy mówią o tym, że tej współpracy nie było w ogóle, albo w pierwszych godzinach była względna. Trzeba zadać pytanie, jak to jest możliwe, że osoby pełniące tak ważne funkcje w państwie zapewniają społeczeństwo w sposób nieprawdziwy. No to jest dla mnie sytuacja nie do pojęcia. Jeżeli zaś chodzi o te badania, na zamkniętym spotkaniu, poza tym, żeśmy sobie ustalili, że komisja działa w zasadzie bez podstawy prawnej, zadałam pytanie wielokrotnie, jakie badania zostały przeprowadzone przez stronę polską, bo dla mnie mniej istotna jest konkluzja tego raportu, co bardziej istotne jest to, aby w tym raporcie znajdowały się analizy i badania i metodologia przeprowadzenia tych badań, bo tylko na podstawie tego będzie można stwierdzić, czy ten raport jest rzetelny i całościowy, czy nie. I otóż na pytania o pojedyncze badania okazało się, że tych badań strona polska nie wykonywała. Tutaj na przykład odwołam się do takiego, ja zadałam takie pytanie, czy przeprowadzono badanie, gdzie pobrano próbki wraku, próbki gleby, przepraszam za brutalność, no próbki ciał i czy jest protokół, tak jak się to powinno odbywać, kto, kiedy, w jakich warunkach to pobrał, poszło to do badania, wynik badania, na podstawie tego można stwierdzić, czy takie badanie jest przeprowadzone prawidłowo. No otóż uzyskałam odpowiedź, że nigdy nie przeprowadzono takich badań. Zapytałam o bardzo ważny dokument, którym nie dysponuje prokuratura. Czy posiadamy oględziny miejsca zdarzenia, czyli posiadamy opis i utrwalenie tego za pomocą filmu i fotografii. Miejsca, w jaki sposób zastano ten teren po samej katastrofie bez przenoszenia wraku, bez przenoszenia ciał. Nie dysponujemy. To jest pytanie do fachowców, czy taki dokument, a w zasadzie brak takiego dokumentu umożliwia całościową odpowiedź na pytanie, co tam się wydarzyło. Potem zaczęliśmy drążyć kolejne pojedyncze badania. Okazało się, że tych badań nie ma. Konkluzja jest taka, że w zasadzie raport jest oparty, jeżeli chodzi o przebieg katastrofy, na rejestratorach lotu, na odczytach czarnych skrzynek. Ja w pewnym momencie zadałam takie pytanie, ja mówię, to może ja odwrócę, nie będę pytała o poszczególne badania, zapytam komisję inaczej, jakie badania zostały przez nią przeprowadzone. No, pan minister Milewski powiedział, że jestem niesprawiedliwa, że jak przeczytam raport, to zobaczę, że to nie są tylko czarne skrzynki, było tego trochę więcej. Tego trochę więcej nie precyzował, czego było trochę więcej. I tu jest bardzo ważny apel do osób, które potrafią czytać czarne skrzynki, do osób, które potrafią, jakby znają się na metodologii wyjaśniania takiej katastrofy. Czy rzeczywiście brak wszystkiego innego poza czarnymi skrzynkami umożliwia całościową odpowiedź na pytanie, co się tam wydarzyło i jaki był tego przebieg? To jest kwestia bardzo istotna. Ja zadałam również takie pytanie, czy komisja uważa, że można odpowiedzieć na pytanie właśnie, jaki był przebieg i przyczyny katastrofy, jeżeli w zasadzie wrak jest rozkradziony. Komisja potwierdziła fakt uszkadzania wraku samolotu. To znaczy powiedziała, że nie jest w stanie się odnieść, czy było to konieczne, czy też to był czysty wandalizm, ponieważ nikt jej do tego nie dopuścił. Oni podkreślili, że są sytuacje, w których dokonuje się na przykład przewierceń w wraku po to, aby go przenieść, ale w prawidłowy sposób wykonuje się to w taki sposób, że powołuje się komisję, protokolarnie się to opisuje, utrwala za pomocą zdjęć i mówi, dlaczego to jest potrzebne. Oczywiście Rosjanie tego nie zrobili, Polaków w ogóle o tym nie poinformowali i dlaczego to robili, że to było im potrzebne czy nie, komisja nie ma w tym zakresie żadnej wiedzy. Zapytałam również, czy prawidłowym jest, jeżeli jest katastrofa i miejsce zdarzenia, poprawianie wyglądu, to znaczy wypalanie trawy, wycinanie drzew, zmienianie radiolatarni i te inne rzeczy, z którymi mieliśmy tam do czynienia. Oczywiście odpowiedziano mi, że to nie jest prawidłowe. Zapytałam o wagę tego dla badań, jeżeli chodzi o wyjaśnianie przyczyn. No, komisja cały czas podpiera się tutaj rejestratorami lotu i mówi, że z tych rejestratorów lotu wynikało w zasadzie, że no, jest taki przebieg, jaki ona podaje. Ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Zadawałam szereg pytań o te szczegółowe pojedyncze badania i tu rzeczywiście odpowiedzi były zatrważające, bo konkluzja będzie tego taka, że my nie będziemy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, na przykład, jakie było ułożenie po samej katastrofie, gdzie która część samolotu leżała. Komisja, jak przybyła, nie została tego ułożenia w takim układzie, w jakim nastąpił wypadek. Ja zapytałam, to jest też rzecz ciekawa. Pan minister Miller mówi o tym, że w zasadzie dostępność do wraku była taka, jaka była dla komisji potrzebna. I członkowie komisji mówili tak, my żeśmy mogli w miarę swobodnie, najpierw użyli słowa swobodnie, poruszać się po terenie. Więc ja zadałam pytanie, czy widzieli ułożenie ciał i jest udokumentowali. A nie, ciał już nie było. No więc pytanie jest, czy rzeczywiście komisja miała swobodny dostęp, tak jak mówi, do tego terenu i do wraku, czy też nie. Pan mecenas Rogalski zapytał, ile trwał ten swobodny dostęp, jeden dzień, tak jak do nas dochodzą informacje. Uzyskał na to odpowiedź, nie, troszkę dłużej. Więc wydaje się, że powinna rozpocząć się ale rzetelna dyskusja na ten temat, czy ten raport zawiera jakby dokumenty źródłowe i ich prawidłowe zebranie i opis. Jeżeli tak, to można mówić o konkluzjach. Jeżeli nie, no to znaczy, że to są pewne hipotezy.
No, te hipotezy, tych hipotez ciągle jest dużo, natomiast po półtora roku mamy prawo oczekiwać, że wiele z tych hipotez albo zostanie obalonych, albo zostanie potwierdzonych i przekształci się w jakieś już ustalenia. Dodatkową kwestią jest tak, no, tak jak pani powiedziała, pani Małgorzata, potrzeba tej specjalistów teraz. Niewątpliwie w tej komisji, której przewodniczył pan i minister Jerzy Miller, specjaliści byli, ale oni właśnie mówią takie rzeczy, które trudno jest jakoś zrozumieć. Ja nie jestem specjalistą, jestem laikiem w tej sprawie. jakoś tam słabo wczytywałem się, przyznam się szczerze, w te wszystkie szczegółowe ustalenia do tej pory, ale jedno budzi moją wątpliwość. Czytam na przykład tutaj w gazecie Rzeczpospolita relacje z wczorajszej prezentacji raportu i czytam takie zdanie, iż drugą bezpośrednią przyczyną według raportu to błędy w korzystaniu wysokościomierza. Załoga posługiwała się urządzeniem radiowym, a nie barometrycznym i to wprowadzało ją w błąd. No ja do tej pory słyszałem, że błąd polegał na właśnie odwrotnie, na posługiwaniu się wysokościomierzem barycznym, który mierzy tą bezwzględną wysokość od ziemi, a tam przecież były jary przed lotniskiem i dlatego ta ścieżka samolotu była taką pofalowana, taką sinusoidą. Gdyby było tak mówiono dotychczas radiowo, ta stała wysokość lotniska, to by lecieli prosto. No same niby raport coś ma wyjaśniać, a on przynosi, przynajmniej dla mnie jako laika w tej sprawie, no jeszcze więcej wątpliwości. Właściwie o co tutaj chodzi?
Nie... Proszę ojca, przede wszystkim jest jedna rzecz, która rzeczywiście no, dla mnie też jest ciężka do zrozumienia. Próbuję sobie to wyobrazić tak, jak potrafię. No, większość z nas jest na przykład kierowcami samochodów, no, czy nawet najmniej doświadczony kierowca pomyli prędkość na przykład z obrotami. No, bo to w zasadzie sprowadza się wszystko do takiego, bym powiedziała, bardzo banalnego, prawda, stwierdzenia, że pomylili, odczytali nie te parametry, nie tego urządzenia, niż powinni pomylili urządzenia. To jest, ja bym powiedziała tak, no, zasłaniają się tutaj brakiem ewentualnych, aktualnych badań ze strony załogi. Mnie, to jest pytanie również do fachowców, no, czy jest to w ogóle możliwe? Jednak, no, nie byli to ludzie, którzy pierwszy raz wsiedli do samolotu, no, to wydaje się wręcz mało prawdopodobne, ale ja bym powiedziała tak, dlaczego my kładziemy nacisk na to, czy oni odczytali prawidłowo, czy oni nie odczytali prawidłowo? Po co jest wieża kontrolna w takim razie? Po co wieża kontrolna sprowadza ich? Dlaczego Krasnokucki odbiera prowadzenie samolotu tym osobom, które nie chcą, żeby on lądował, bo uważają, że nie ma warunków, choćby dlatego, że nie mają i widoczności i nie mogą ich prawidłowo naprowadzić. Proszę popatrzeć, oni ich nie widzą, ale oni im mówią, że jest wszystko okej, że są na kursie i na ścieżce. W związku z powyższym ja bym zadała pytanie, które wydaje się, my żeśmy zadawali to pytanie i komisja w rozmowie z nami to potwierdzała. Czy gdyby chociaż jeden raz wieża kontrolna im powiedziała, że to jest nie ścieżka i nie kurs, to czy doszłoby do tego wypadku? Poza tym sytuacja, w której osoba nieuprawniona przejmuje sprowadzanie samolotu i mówi sprowadzamy na 100 metrów i zostawiamy. Czy to jest sytuacja dopuszczalna? Czy to jest sytuacja, kiedy nie możemy mówić o tym, że tu jednak ktoś odgrywa kluczową rolę, dlatego że ten samolot doszedł do takiej wysokości, do której nie powinien dochodzić? No, przynajmniej ja to widzę w taki sposób. Mało tego, popatrzmy na jeszcze jedną rzecz tak dość uczciwie. Przy całej próbie jednak różnych środowisk wskazania strony Polski jako winnych za tą katastrofę, nie może umknąć, że w zasadzie kapitan Protasiuk robił wszystko, co było możliwe, aby ten samolot wyprowadzić. I nawet te najbardziej krytyczne głosy wskazują na to, że ten człowiek wziął na siebie bardzo dużo i w zasadzie reagował prawidłowo. Reagował prawidłowo. Te komendy w zasadzie mówimy o kilku sekundach, kiedy jemu nie udało się podnieść tego samolotu. Czy gdyby chociaż raz wieża go ostrzegła, to czy tych kilku sekund wtedy być może by mu nie brakło tych kilku sekund, on by ten samolot wyprowadził. Ja myślę, że jest jeszcze jedno bardzo istotne pytanie. Czy gdyby takie zdroworozsądkowe. Czy gdyby wydarzyła się taka katastrofa gdziekolwiek indziej i jakiekolwiek inne państwo pozwoliłoby sobie na tak niesamowite na oczach świata zacieranie śladów tego wypadku, to czy ktokolwiek ufałby w to, co oni przekazują nam jako Polakom, jeżeli chodzi o dokumenty, jeżeli chodzi o analizy. Stąd ja nieustannie podkreślam jedną rzecz. Nie ma dla mnie dzisiaj, i mówię to z pełną odpowiedzialnością jako prawnik, nie ma dla mnie dzisiaj żadnej wartości materiał przekazywany przez stronę rosyjską. Złapaliśmy ich kilka razy na dokumentach całkowicie nieautentycznych. Jest pytanie, ile jeszcze tych dokumentów jest nieautentycznych, tylko my nie mieliśmy możliwości lub nie mamy jeszcze możliwości zweryfikowania tego. Tym bardziej w sytuacji, w której złapaliśmy, przepraszam za taki kolokwializm, wielokrotnie członków rządu na mówieniu nieprawdy, jeżeli chodzi o tą katastrofę, przy mojej ogromnej dobrej woli w stosunku do prac komisji, do ciężkiej pracy tych osób, czy jednak my mamy podstawę, aby w to ufać? No to jakby wskazuje, myślę, że do tego dojdzie prędzej czy później, że musi powstać organ niezależny, organ, który jednak nie będzie sędzią we własnej sprawie, bo komisja przy bardzo dużej dobrej woli do pana ministra Millera, no jednak jest on członkiem rządu, a ten rząd ma sobie dość dużo do zarzucenia, jeżeli chodzi o tą katastrofę. Czy ona nie jest obarczona pewnym błędem? Ja tego nie wiem. Ja stawiam takie pytanie. Wydaje mi się, że bezspornie dzisiaj my możemy mówić o tym, że będą na pewno wyciągane kiedyś konsekwencje w stosunku do osób, które nie podjęły decyzji lub podjęły błędne decyzje, jeżeli chodzi o zarządzanie. Natomiast również koniecznym jest na pewno obiektywne zbadanie tego ponownie, choćby po to, żeby można było się wypowiedzieć, czy ilość materiału, na którym pracowała komisja, była wystarczająca, aby wydać wiążącą opinię.
No cóż, obyśmy do tego jakoś doszli. Może kończąc naszą rozmowę, pytanie już takie troszeczkę może osobiste do pani. Czy wystarczy pani determinacji, żeby jakoś poświęcić dalej tyle sił w kwestii wyjaśnieniu tej tragedii?
Znaczy, mnie na pewno sił starczy. Ja, proszę ojca, ja nie będę może się tutaj nad sobą rozczulać i mówić o tym, co ja musiałam, czego musiałam dokonać, żeby się stawić w piątek rano tam w kancelarii prezesa Rady Ministrów, aby w tym uczestniczyć. Nie będę mówić o tym, bo to już mi towarzyszy od dłuższego czasu, po ile godzin tygodniowo ja sypiam, bo to czasem na doby się nie da przeliczać. Natomiast ja, tak jak powiedziałam, dla mojego ojca zawsze mam czas, zawsze go będę miała i zawsze będę zadawać pytania, bo jeżeli nawet nie jestem osobą, która posiada wiedzę w pewnej dziedzinie, tak jak na przykład jeżeli chodzi o odczytywanie parametrów czarnych skrzynek, to jednak zadając pytania umożliwimy też zastanowienie się ludzi, którzy mają dobrą wolę i chcą na te pytania odpowiedzieć. Ja bym chciała zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ile trzeba mieć w sobie nienawiści do własnego narodu, żeby po raporcie pana ministra Millera, mam tu na myśli tych pseudofachowców, którzy się wypowiadają od wczoraj, powiedzieć, że to są winni piloci, dlatego że wieża nie miała obowiązku nawet ich kwitować i nie miała obowiązku z nimi współpracować. To w takim razie zadajemy sobie pytanie, po co jest wieża kontrolna, ale jak bardzo trzeba nienawidzić własnego narodu, żeby w sytuacji, w której strona rosyjska tak bardzo już zakłamała historię smoleńską w obliczu świata, jeszcze w taki sposób się zachowywać.
No cóż, tym bardziej rzeczywiście potrzeba nam determinacji, żeby przez tę mgłę kłamstwa się po prostu, przez tę mgłę się przebić ze światłem prawdy. Pani Małgorzato, dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gorąco pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panią Małgorzatą Wasserman, prawnikiem, córką świętej pamięci Zbigniewa Wassermana, który zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej. W rządzie Jarosława Kaczyńskiego pełnił funkcję ministra koordynatora służb specjalnych.